Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.
Proszę Państwa, przed nami wakacje, czas podróży i wypoczynku. Zapewne wiele osób zechce spędzić urlop za granicą. Może w odległych krajach, o klimacie bardzo odmiennym od naszego i warunkach dla naszego organizmu egzotycznych. Warto przed wyjazdem pomyśleć o konsultacjach z lekarzem, specjalistą medycyny podróży i po prostu przygotować bezpieczną wyprawę wakacyjną. Na ten temat będę rozmawiał z gościem audycji. Przedstawiam Państwu pan dr Janusz Kaliszczak. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Specjalista chorób zakaźnych, pediatra, epidemiolog, ale także specjalista medycyny podróży, medycyny morskiej i tropikalnej. Tych specjalności cała masa, ale pewnie też dlatego, że podróżujemy w wielu kierunkach i uprawiamy bardzo aktywny wypoczynek w różnym środowisku.
Specjalistów chorób tropikalnych w tym momencie w Polsce jest niewielu już, ponieważ ta specjalizacja została w latach 80. zawieszona i zostało to w pewnym stopniu zastąpione specjalnymi kursami certyfikowanymi, które organizuje Główny Inspektorat Sanitarny Instytutu Medycyny Tropikalnej i Morskiej właśnie w zakresie medycyny morskiej, medycyny podróży, medycyny tropikalnej. Teraz poszerzono to jeszcze o medycynę nurkową, bo też taki się kierunek zrobił dość intensywny.
Tak, no bardzo wiele osób uprawia tego typu wypoczynek i sport.
Zlikwidowano specjalizację w latach 80., bo byliśmy w latach takich, wiadomo, postkomunistycznych i nie było podróży, najdalej jechało się Bułgaria, prawda? Nie było potrzeby szkolenia takich specjalistów. No w tym momencie otworzenie się tego typu kierunków stworzyło nowe problemy, bo pojechać to nie jest sztuka, tylko wrócić cało i zdrowo i w międzyczasie tam cało i zdrowo sobie radzić jakoś. To odmienny klimat, odmienne obyczaje, odmienny sposób postępowania, życia, bycia i wielu, wielu aspektów.
Panie doktorze, by ta podróż dla wielu z nas, podróż życia, co tu dużo mówić, to są podróże odległe, często bardzo kosztowne. By ta podróż była bezpieczna, myślę, że do niej trzeba się dobrze przygotować. I konsultacja ze specjalistą przed wyjazdem, i to wiele dni przed wyjazdem, jest chyba niezbędna.
No my czasem żartujemy sobie, że trzeba pojechać tam, gdzie jeszcze nikt z naszego osiedla nie był. Więc żeby było daleko, dziwnie. I czasem no niestety na tym się kończy całe planowanie, myślenie i strategia takiej podróży. A niestety trzeba to zaplanować dużo wcześniej, rozsądnie, ponieważ wyjazd do odmiennej strefy tropikalnej to jest zupełnie coś innego niż u nas. My żyjemy w bardzo fajnym klimacie, w bardzo bezpiecznym środowisku, gdzie jest bardzo mało zagrożeń i zrobić sobie krzywdę u nas w plenerze, trzeba chcieć. Tam niestety czyhają zagrożenia gdziekolwiek w piasku, gdziekolwiek w wodzie, gdziekolwiek w pożywieniu i no, naprawdę trzeba sobie dobrze poczytać, dobrze się zastanowić. No, rady niektórych nawet tych znanych podróżników w telewizji, których oglądamy. Byłem, boso chodziłem, nie szczepiłem się, jadłem co było, piłem co było i nie wolno w takie rzeczy wierzyć.
Panie doktorze, myślę, że wiele osób przede wszystkim jak wybiera się do krajów tropikalnych, myśli o szczepieniach. No i tutaj też jest mnóstwo ważnych kwestii, bo wiele szczepień musi się odbyć na kilka tygodni przed wyjazdem.
Myślę, że tutaj z aspektów jest kilka takiego wyjazdu, który sobie planujemy. Po pierwsze, zapobieganie chorobom, przeciwko którym możemy stworzyć sobie barierę, czyli zapobiec ich wystąpieniu poprzez szczepienia. Oczywiście część chorób nie można się szczepić, nie ma szczepionek skutecznych. To jest jak gdyby drugi aspekt, myślę, że osobny do omówienia. Te szczepienia należy przeprowadzić naprawdę wcześniej. Przychodzi ktoś do poradni i mówi, ja wyjeżdżam pojutrze, prawda, proszę mnie zaszczepić na wszystko, co tam jest.
Co więcej, miałem wielkie szczęście i last minute mi sprzyja i jutro już wylatuję.
Tak, i lecę gdzieś do Afryki Równikowej czy do Ameryki Środkowej, no i zaczyna się problem, bo możemy w kartę wpisać, że zwyczajnie za późno się zgłosił, poinformowano o zagrożeniach, pouczono o postępowaniu i w zasadzie na tym się kończy profilaktyka, a to tak by się powinno. Jest kilka chorób w Polsce, można się zaszczepić w wielu miejscach, w dużych miastach oczywiście. I tutaj zacząłbym od choroby, która też w Polsce występuje, która niestety jest zapomniana, a zdarza się też w naszych warunkach, bo co roku mamy tych przypadków kilkadziesiąt, no to jest tężec. My ostatnie szczepienie przeciwko tężcowi mamy w ostatniej klasie szkoły średniej. Większość populacji u nas jest tym szczepieniem jak gdyby pokryta. A trzeba pamiętać, że to szczepienie jest ważne tylko do 10 lat. Do 10 lat powinniśmy przyjąć dawkę przypominającą. Jeżeli nam minęło 10 lat, a to bardzo łatwo jest przeoczyć, szczepimy się jak gdyby od nowa. Czyli to są 3 dawki, dzisiaj za miesiąc i po roku trzeciej. Dopiero od tego momentu znowu 10 lat liczymy. Mamy problem z tęczem w Polsce też. Może nie takim pełnoobjawowym, jak to w tych krajach właśnie tropikalnych, ale z tym się możemy spotkać w lesie, na rowerze, na działce.
No, możemy się zranić po prostu.
Skaleczyć się możemy, ukłuć, prawda, czymkolwiek. Kolcem róży w ogrodzie. I ze względu nie tylko na wyjazd, ale na także taką aktywność naszą codzienną polecamy przypominać to szczepienie. Drugą chorobą jest błonica, czyli krup, czyli dławiec. Choroba, która w latach 50. ubiegłego wieku pociągała nawet do 800 zgonów w skali roku w polskich warunkach u dzieci oczywiście, u dorosłych rzadziej. Ale problemem jest potężnym, zdrowotnym i też razem z tęczem szczepimy tą chorobę. Do tego dochodzą szczepienia, to jest WZW typu A, czyli tak zwana żółtaczka pokarmowa, która w Polsce 3 lata temu była potężna epidemia, ponad kilkaset osób na Śląsku chorowało, przywieźli sobie z rejsu, z wycieczkowca, ze statku. I zabrakło szczepionek w tamtym rejonie przeciwko tej chorobie, bo wszyscy nagle sobie przypomnieli, że trzeba się szczepić. Z powodów nie tylko wyjazdów, ale naszych też rodzimych szczepić nie zaszkodzi, bo coraz częściej pojawiają się na zwrotce morza, przyjeżdżają goście z zachodu czy z południa i mogą przywieźć nam tą chorobę.
Panie doktorze, ale ja myślę, że wszystkie osoby, które wybierają się do krajów tropikalnych, myślą o zabezpieczeniu się przeciwko malarii, przeciwko cholerze, przeciwko żółtej gorączce. Te choroby funkcjonują.
To byłby następny stopień, jak gdyby. Ja te pierwsze 3 choroby wymieniłem jako choroby, które u nas się mogą pojawić. U nas nawet malaria była w okresie międzywojennym. 50 parę tysięcy osób na żuławach chorowało. Jeden z zarodców malarycznych, a mamy ich w tej chwili 5 już, jest w stanie w polskich warunkach się rozwinąć w optymalnych temperaturach. Przeciwko malarii nie ma szczepionki. To jest zabezpieczenie chemioterapią, leki specjalne przeciwmalaryczne, które trzeba pamiętać o tym, że trzeba wziąć przed wyjazdem, żeby się nasycić, w okresie pobytu i po powrocie, przynajmniej w okresie tygodnia czy dwóch, zażywać, no bo jednak ten okres jeszcze tego wylęgania może nas dopaść nawet w Polsce, szczególnie w lecie.
Przed wyjazdem, podkreślam.
Przed wyjazdem, tak. Żółta febra oczywiście też, to jest choroba, która się pojawia, no już w tej chwili gwałtownie się zbliża do Europy, też południowej, ale jak na razie to są kraje tropików, za wyłączeniem jak do tej pory Azji. Tam jeszcze się nie pojawiła ta choroba. Tak zwany tiger mosquito, czyli główny rozprzenosiciel, tygrysi komar tej choroby, no to jeszcze jest na razie Afryka, Ameryka. Mamy chorobę jeszcze w postaci duru, czyli salmonella tyfi, a nie salmonella paratyfi, taka jak nasza salmonella, która jest bardzo łagodną krewniaczką, chociaż też potrafi kłopotów narobić. No dur jest potężny, bo daje objawy też i neurologiczne, odurzenia, uszkodzenia układu nerwowego, a oprócz bakterii tam są toksyny, które wydziela i to się może często źle skończyć. Więc tym durem szczepimy się no, praktycznie wszędzie od południowych naszych granic, od poziomu powiedzmy Węgier, Bułgarii w dół. I na obie strony wschód-zachód.
Nie mówiąc też o tym, że niektóre szczepienia są w wielu krajach obowiązkowe. Jeżeli zaniedbamy je w Polsce, to na lotnisku może się okazać, że musimy się poddać szczepieniu. Co więcej, musimy się poddać kwarantannie.
Takim szczepieniem jest w tym momencie żółta febra, przeciwko żółtej febrze. Jest 20 kilka krajów świata i to są kraje Afryki przede wszystkim, równikowej, subrównikowej, subsaharyjskiej i Gujana Francuska w Ameryce Południowej. Ale jest też kilkanaście krajów świata, które wymagają tego szczepienia, jeżeli po drodze był tranzyt w tych krajach, w których jest ten obowiązek tego szczepienia. A więc jeżeli nawet nie planujemy pobytu powiedzmy w Sudanie, ale lądujemy gdzieś tam po drodze, lecimy dalej sobie
to
gdzieś
musimy
tam,
o tym pamiętać, tak. Że tak,
bo
szczepienie jest obowiązkowe.
Nie wpuszczą, wrócą nas z granicy, albo zaproponują szczepienie, co nie daj Boże w tamtych warunkach, to są poziomy takiej higieny, jak u nas jeszcze w latach, nie wiem, 50., gdzie puszeczki metalowe z gotowanymi strzykawkami, tam poziom higieny jest dramatyczny. Mało tego, jeszcze można się swobodnie HIV-em zarazić przy takim szczepieniu, no bo ten poziom szczepienia jest dużo, dużo zostawiający do życzenia. Trzeba się wrócić do domu, no bo niestety tutaj wpuścić nas nie wpuszczą, bo jest wymagane do paszportu do załącznik postaci żółtej książeczki WHO-owskiej szczepień, w której jest pisane rodzaj szczepionki, ważność szczepionki, numer tej szczepionki, kiedy była szczepiona i przez kogo była podana. Także to jest dróg ścisłego zarachowania i o tym trzeba pamiętać.
Panie doktorze, dzieci, zabieramy na taką wycieczkę naszych podopiecznych. Zaleca pan, radzi, by dzieci jednak zostały w kraju albo w jakimś innym, bardziej przyjaznym klimatycznie miejscu?
W którymś z tych podręczników właśnie w zakresie medycyny tropikalnej, bo fajne zdanie, które bardzo mi się podoba i koresponduje z tym, co by należało chyba zrobić. Dzieci do wieku szkolnego nie powinny w tropiki jeździć. Po pierwsze, dużo łatwiej chorują dzieci na choroby infekcyjne jak dorośli. Dawka zakażająca jest dużo niższa u dzieci niż. Przebieg jest dużo bardziej dramatyczny. Dzieci gorączkują, dzieci mają drgawki z powodu gorączek, dzieci łatwo się odwadniają. Stopień higieny opieki w tych szpitalach w krajach tropikalnych no jest często gęsto stawiający do życzenia. Jeżeli jest gdzieś w pobliżu jakiś brytyjski szpital tropikalny, to sobie poradzimy, a jeżeli nie, jest do szpitala 100 czy więcej kilometrów, no to wtedy jest już problem, prawda? I taki chyba najbardziej argument, który do mnie przemawia, że dzieci do wieku tych 6 lat, no niewiele wiedzą z takiego wyjazdu, bo niewiele pamiętają. Co pamiętają? Ból, strach, ukłucie,
zabieg,
szpital, rozłąkę z matką w szpitalu. To będą pamiętać plus drugą podróż, plus niewygody. Rzeczy przyjemnych pamiętają to, co rodzice im opowiedzą, albo na zdjęciu pokażą. I chyba to byłoby najrozsądniejsze. Jeżeli już te dzieci chcemy brać, bierzemy ze sobą, no to oczywiście pełen reżim sanitarny, więc nie tylko dotyczący tych zagrożeń tymi chorobami, ale żywienia chociażby. Więc już specjalne postępowanie, czy z butelkami, czy ze smoczkami, czy z innymi tego typu rzeczami, które dzieci nagminnie biorą do buzi i ręce pakują, więc trzeba mieć ze sobą środki dezynfekcyjne, też bezpieczne, żeby nie było alkoholu, żeby dzieci tego nie lizały i nie było innych problemów. I szczepienia też. Są szczepionki dla dzieci oczywiście, czy dur brzuszny, czy żółta febra, czy inne, w postaci junior szczepionek. One są różne do 14, 16, czasem 18 roku życia. Tuż indywidualnie się to dobiera w tej sytuacji. Ale barierą taką jest wiek kilkunastu miesięcy. Więc dziecko młodsze jak 2 lata, to już w ogóle o tym bym zapomniał, żeby go ciągnąć i jechać w tamte strony. Również bym to rozszerzył na kobiety w ciąży. Bo ryzyko czegokolwiek jest jednak tutaj potężne. Leczenie kobiet w ciąży jest ograniczone wieloma obwarowaniami. Wielu leków nie można podać zwyczajnie. No i tutaj ryzyko, że coś się stanie, jest nieporównywalne.
Panie doktorze, w czasie naszego pobytu za granicą zapewne zechcemy skorzystać z lokalnej kuchni. Tak zwane jedzenie uliczne. Zalecałby pan, czy raczej unikał takich atrakcji?
Ja jako zakaźnik jestem dość specyficznym odbiorcą takiej kuchni, więc ja przede wszystkim muszę obejrzeć, jak to było robione, gdzie to było robione, z czego przygotowane. Ja jestem trudnym partnerem podróży. Tutaj dużo robią jak gdyby zamieszania, programy podróżnicze. Gdzie
kulinarne, prawda?
Kulinarne, jemy, gotujemy, prawda, i tak dalej. Proponuję odrobinę takiego zdrowego rozsądku. Jeść w tych lokalach, w których jest dużo ludzi. Podobnie, jak jedziemy na trasie i tam się tirowcy zatrzymują.
Mamy jakąś gwarancję.
Tak, najlepszym wskaźnikiem tego, że gdyby były sensacje z tej czy z innej kuchni, tego czy innego lokalu, no tam ludzie w końcu przestają chodzić i jest tam pusto. Więc tam, gdzie jest dużo ludzi, gdzie oni gwarantują, że ten przerób jest dość duży i obrót tymi produktami jest dużo szybszy. Pierwsza. Druga rzecz, którą zawsze się poleca, to jest jemy głową, a nie zębami. I najbezpieczniejsze są potrawy, które są smażone czy pieczone, gdzie jest obróbka termiczna. Najbezpieczniejsze są chyba smażone rzeczy w oleju głębokim, ponieważ temperatura to jest dobrze ponad 200 stopni.
Chociaż dietetycy pewnie łapią się za głowę, jak widzą takie produkty.
Na urlopie z dietą, no to też czasem na bakie jesteśmy, bo i alkohol jest, i słodycze są lokalne, i jakieś słodkie napoje, soki z mango, czy tam innych. Tutaj myślę, że przez 2 tygodnie nas taka dieta nie zabije, ale takie rzeczy są najbezpieczniejsze, bo ta obróbka jednak jest bezpieczna. Powinno się jej rzeczy gotowane, pieczone, smażone, obrabiane termicznie.
No ale z drugiej strony też będziemy narażeni na przykład bardzo intensywne smaki, przyprawy. Kuchnia krajów azjatyckich na przykład jest bardzo specyficzna. Nie jesteśmy przygotowani, tak między nami mówiąc, do tego typu smaków.
Czy nasza wątroba i trzustka przy tym też nie ucierpi? No to jest osobna historia, już bardziej gastronomiczna, prawda? Ale jeszcze jest taka jedna zasada, że jeżeli jemy coś świeżego, to albo trzeba to umyć, wypłukać, tak jak jajko na przykład, które bierzemy do jajecznicy przeciwko salmonelli. Musimy umyć jajko, umyć ręce, jeszcze raz umyć jajko, więc tak samo owoc dowolny. Albo jest to owoc, który ma grubą skórkę, która da się obrać. Przy tych warunkach, jak przy tym jajku, że myjemy ten owoc, myjemy ręce i dopiero ten owoc my umyty obieramy.
Panie doktorze, no dobrze, a coś, co jest też atrakcją podróży do tropików i krajów egzotycznych, czyli sok wyciskany z owoców, chętnie byśmy z niego skorzystali. Zaleca pan?
Jeżeli to jest, widzimy jak to jest zrobione, jest wyciskana ta pomarańcza o grubej skórce, czy inny owoc o grubej skórce, to tak. Ale też te warunki higieniczne, żeby były na tym stoisku takie, żeby tam nie siedziały tysiące much i innych tam robaków, prawda? I w miarę to myte, dezynfekowane i tak dalej.
Obawiam się, że nie ma takiej gwarancji.
No nie ma. No. Opisuje się przypadki zakażenia na przykład różnymi pasożytami przez lód, który był robiony z brudnej wody. Mrożenie takiego lodu nie powoduje zabicia tego pasożytu. I dodawany taki lód do drinka jakiegoś miejscowego, nawet z jakąś zawartością alkoholu, nie neutralizuje go. Więc też ten lud, no, w miarę bezpieczny, żeby był, no to już raczej hotel duży, no bo na bazarze czy gdzieś na straganie tego lodu nie będą mieli, no bo nie mają jak go zrobić zwyczajnie. Zaleca się, jeżeli już pijemy napoje, to jakieś takie konfekcjonowane, czyli gazowane, zakręcane, puszkowane, butelkowane.
To jest ważne, prawda, żebyśmy nie pili wody z kranu.
Jakiejkolwiek wody.
Nawet w hotelu.
Tak, czy z hotelu, czy właśnie na straganie, woda sobie stoi w zapalniczku, prawda, i pijemy. Ma być to puszka, pst, odkręcona, woda
butelka
odkręcona.
Butelka zakręcona firmowo.
No, najbezpieczniejsza jest Coca-Cola, która jest mocno gazowana, która zawiera kwas fosforowy, zawiera stężony cukier. Więc leczenie się kolą często przy różnych biegunkach, to jest klasyk już w tej chwili. Więc dieta, kola i może jakiś ewentualnie alkohol delikatny do tego, ale to już tak delikatnie.
Panie doktorze, bardzo często zdarza nam się w takiej podróży skaleczyć, upaść, doznać jakiegoś drobnego urazu. W warunkach polskich lekceważymy zazwyczaj takie sytuacje. Sami dezynfekujemy, przylepiamy plaster i właściwie to jest cała pomoc medyczna, jaką sobie świadczymy. Czy w warunkach kraju tropikalnego należy poważnie traktować takie sytuacje, czy możemy też sobie sami pomagać?
To zależy, gdzie to skaleczenie miało miejsce, bo jeżeli to było skaleczenie gdzieś na plaży, w miejscu takim obojętnym i tak dalej, to w zasadzie jedynym zagrożeniem większym to jest tężec, więc to szczepienie się nam kłania tutaj przed wyjazdem, przypominające albo nowe, kompletne. Tutaj się nam kłania ewentualnie zakażenie różnymi bakteriami, które mogą być w takim brudnym piasku chociażby. No i tutaj dobrze mieć środki dezynfekujące na bazie, tak jak u nas te powszechnie dostępne, do bagażu warto sobie wrzucić albo na miejscu kupić, bo też te rzeczy tam występują. Dezynfekcja, plaster, są maści w tej chwili aseptyczne, też odkażające, więc im wcześniej taką rzecz zabezpieczymy, tym lepiej.
No i taką apteczkę warto mieć ze sobą.
Warto mieć ze sobą, ale no nie przy sobie, bo zabiorą ją nam przy samolocie, ale w bagażu tam takim dużym, głównym, niepodręcznym, więc można przewieźć. Najlepiej w oryginalnym, zapakowanym opakowaniu, żeby nie było, że coś jest nie tak, bo takie nieoryginalne czy rozpakowane lubią zabrać czasem rzeczy. Najbardziej niebezpieczne są dwie rany. Rany kute, głęboko penetrujące, bity jeżozwierz, czy jeżowiec w wodzie, czy inny kolczasty stwór, czy dżazga, czy innego rodzaju szpikulec. No i rany kąsane. Bo tutaj oprócz tego, że rany kąsane są nieprzyjemne, bo są głęboko penetrujące i zwierzę, które nas kąsało, ma w pysku wszystko, to jeszcze ścieklizna się tam kłania.
No, a w krajach tropikalnych wiemy, że wałęsających się zwierząt, psów jest po prostu
zapominamy o tym, że co roku na świecie ginie dobrze ponad 50 tysięcy osób z powodu ścieklizny. Tego my nie obserwujemy, bo w Polsce zgony ostatnie to były lata 2000, dwa ostatnie zgony, więc to są incydentalne sprawy, bo my mamy nadzór potężny nad ścieklizną, mamy szczepienia, mamy profilaktykę głęboką, bardzo, bardzo przestrzeganą, skrupulatnie. Tego nie ma w tamtych krajach, więc jadąc gdzieś w jakieś warunki naprawdę ekstremalne, są szczepienia przeciwko ściekliźnie przedekspozycyjne. Można zaszczepić się przed wyjazdem i pojechać już zabezpieczonym. Wtedy przez pewien okres czasu nie grozi nam nic praktycznie. Tam na miejscu z kolei pokąsanie czy inne rzeczy no, zmusza nas do pójścia już do tego brytyjskiego szpitala, o którym mówiliśmy, gdzie należy fachowej pomocy uzyskać, zlekceważenie jakiekolwiek pokąsania, a sytuacje są często kuriozalne. Leży wiewiórka, prawda? O, jaka fajna wiewiórka, dziecko łapie, wiewiórka ożywa nagle i gryzie kilkanaście
razy. No to samo
razy.
Jest z małpami, które przecież
wyrywają z ręki
pożywienie.
Tak. To są różnego rodzaju inne biegające koty czy psy bezpańskie chociażby, które widząc coś do jedzenia, no nie wolno podpychać, karmić i tak dalej, bo się rzuci razem z ręką. Przeróżne historie ludzie opowiadają. No i to ryzyko niestety tu istnieje, więc tu też trzeba się zachowywać z głową, jak to się mówi, prawda?
Panie doktorze, czy jest jakaś grupa turystów, która nie powinna na takie wycieczki się wybierać?
No to jest właśnie ta wstępna kwalifikacja. My mówiliśmy, że powinniśmy się zgłosić wcześniej do szczepienia, ale także z innych powodów przedyskutować w gabinecie takim specjalistycznym od medycyny podróży, czy warto gdziekolwiek jechać. Ta wizyta powinna być, tak jak mówiliśmy, no przynajmniej 6-8 tygodni przed wyjazdem, a nie 2 dni przed. Kwalifikacja, nie każda osoba może jechać.
Nie chodzi o wiek, prawda? Tylko
nie chodzi o wiek.
Kondycję
pamiętam
organizmu.
Przykrą przygodę wyjazdu do Afryki Równikowej, młodego człowieka 38-letniego, który miał dwukrotnie przebyty zawał. Zawał powierzchniowy, który no, w czasie jakichś tam wysiłków na upale zwyczajnie zginął z tego powodu.
Właśnie, temperatura przecież będzie nam towarzyszyć bardzo wysoka.
Temperatura, wysiłek i wysoko było, bo to gdzieś było w okolicach Kibo, Kilimandżaro, więc wysokie wulkany afrykańskie, więc zupełnie niezadaptowane, nieprzystosowane. No, trzeba się zaadaptować do tego. Więc przede wszystkim, czy osoba zdrowotnie może w takie warunki jechać. Ludzie mają choroby serca, ludzie mają choroby różnego rodzaju, gdzie biorą sterydy czy inne leki. Ludzie mają cukrzycę, gdzie tutaj trzeba cukru pilnować, bo wiadomo, przy wysiłku.
Będziemy podróżować samolotem, podróż potrwa 9-12 godzin.
Tak. Też regularnie brane leki. Te leki muszą być ze sobą. Leki, nie liczmy na to, że kupimy. Leki trzeba wziąć zapakowane, oryginalne. Mogą nam zabrać na granicę. No to cały szereg różnych aspektów, które trzeba rozważyć. A i tutaj warto się zastanowić właśnie, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. I mówimy 6-8 tygodni przed wyjazdem. Po kolei wszystkie te aspekty rozejrzeć. Są fajne poradniki w tej chwili w zakresie medycyny podróży. Tylko tak rozsądnie.
Namawiamy Państwa zatem do rozsądku i przede wszystkim do kontaktu z lekarzem przed wyjazdem, jeżeli taką daleką, piękną podróż Państwo przygotowują.
I to długo przed wyjazdem.
I to długo przed wyjazdem. Proszę skonsultować wszystkie szczegóły związane ze swoim zdrowiem, swoją kondycją, no ale także jak w tych krajach najlepiej funkcjonować i jednocześnie bezpiecznie potem wrócić do swojego domu.
Nie sztuka wyjechać, sztuka wrócić.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Pan dr Janusz Kaliszczak, specjalista chorób zakaźnych, pediatra, epidemiolog. Był
dzisiaj gościem
programu. Dziękuję.
Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.